Rozdział 10. W starożytnej auli zebrało się ponad 100 kobiet i mężczyzn. Kiedy tak stali wszyscy razem, ubrani nie w świątynne stroje, lecz w codzienną odzież, nagle rzucało się w oczy, że stanowią mieszaninę ludzi najrozmaitszego pochodzenia. Różnili się wzrostem, budową ciała i kolorem skóry. Jedynym, co ich łączyło, była umiejętność posługiwania się magią i determinacja, by zaatakować Reina. Wokół słychać było ich głosy. Tajen przejrzał umysły, w których dostrzegł zniecierpliwienie, nudę i zaciekawienie. Niektórzy rekruci rozmyślali nad liczbą zebranych i zastanawiali się, czy tylu magów stanowi wyzwanie dla Reina. Część była przekonana, że tak, inni zupełnie nie wierzyli w taką możliwość. Jira wyszła z cienia przy wejściu do auli i wdrapała się na złamaną kolumnę, starając się utrzymać równowagę w najwyższym jej punkcie. Bracia buntownicy! Rozległ się jej głos wśród gwaru. Zebrani odwracali głowy w jej stronę, a ci, którzy nie zauważyli jej przybycia, mrugali zaskoczeni. Nigdy wcześniej nie pojawiała się na ćwiczeniach, więc nastroje wśród tłumu natychmiast się zmieniły. Ekscytacja mieszała się ze strachem, wątpliwości z nadzieją. Gwar ucichł niemal całkowicie. Od wielu dni gromadzicie się tutaj i w innych miejscach, mówiła dalej Jira. W czasie wojny współpraca i komunikacja są równie ważne, co strategia i umiejętność walki, co dochowanie tajemnicy, co odpowiednia pora działań. Z zadowoleniem stwierdzam, że, pomijając nielicznych maruderów, jesteśmy w stanie szybko i sprawnie stworzyć armię. Zazwyczaj w takim momencie ja lub ktoś z czworga moich generałów odsyłamy was do pensjonatów. Spojrzała na Tajena i troje buntowników, których wybrała na swoich najbardziej zaufanych doradców. Tajen zdziwił się, że wytypowała Frela, niegdysiejszego kochanka. Mężczyzna był jednak silny i wyszkolony w sztuce wojennej. Zdecydowała się także na Haprę, kobietę o bystrym umyśle, która w kilku zgrabnych słowach potrafiła podsumować sytuację lub pomysł, oraz Volka, którego zdolność dostrzegania luk w podjętych przez nich środkach ostrożności zadziwiła i Jirę, i Tajena. Jira uśmiechnęła się i ponownie przemówiła do tłumu. Dziś będzie inaczej. Dziś odparujemy cios zadany przez wroga. Tajen zasępił się. Wokół rozległy się wiwaty. Z początku nieśmiałe, które jednak przybrały na sile, gdy buntownicy otrząsnęli się z zaskoczenia. Przyjrzał się Jirze. Kiedy opuszczali Aei, nie do końca wiedziała, czy wprowadzi w życie swój plan, nie wspominając o tym, którego z sojuszników Reina wybierze. Już trzykrotnie w tym miejscu dochodziła do wniosku, że rebelianci nie są jeszcze gotowi albo że ma za mało informacji o sprzymierzeńcach Reina. Tego jeszcze nie ćwiczyliśmy, kontynuowała. Nie sprawdziliśmy się w walce, ale kiedyś musi nastąpić ten pierwszy raz, pierwszy atak, odpowiedź na atak, nie atak główny. Nie stajemy dziś naprzeciw Reina, ale jeśli nam się powiedzie... Zamilkła i powiodła wzrokiem po zebranych. To jego poplecznicy zapłacą za podniesienie na nas ręki, a jednocześnie osłabimy Reina. Dołączą do nas kolejni ludzie i staniemy się silniejsi, gdy wieść o tym, czego dokonaliśmy, zjedna nam nowych zwolenników. Dziś zrobimy pierwszy krok w stronę uwolnienia światów od Reina i jego praw. Tym razem wiwaty były głośniejsze, choć Tajen wychwycił stłumione wahanie, gdy buntownicy zdali sobie sprawę, że czeka ich bitwa, w której niektórzy mogą zginąć. Może nawet zginąć ich całkiem sporo. Tajena ogarnęło przerażenie. Szkoda, że bardziej uparcie nie próbowałem wyperswadować Jirze tego pomysłu. Ale co mogłem zrobić? Gdybym sprzeciwiał się wszystkim planom walki, zaczęłaby się zastanawiać, co ja tu robię. Wiedziała, że jej pozycja zostanie zachwiana, jeśli buntownicy odniosą wrażenie, że stoją w miejscu. Przyznała także na osobności, że podziela zdanie tych najbardziej niecierpliwych. Życie w Aei było wygodne, ale wciąż obawiając się odkrycia ich bazy i starając się utrzymać buntowników w ryzach, nie mogła się doczekać podjęcia akcji. Wiedział, że nigdy nie przekona jej do porzucenia rebeliantów. Nikt inny też by jej nie przekonał. Zaczął podejrzewać, że równie mocno pragnie chronić Jirę, udając buntownika, co przywrócić Velli ciało, szpiegując dla Reina. Nie miał pojęcia, czego Rein od niego oczekuje. Nie mógł odmówić ani uniknąć udziału w walce i jednocześnie pozostać wśród buntowników, a musiał zaatakować ludzi, którzy służyli Reinowi. Jestem szpiegiem, tłumaczył sobie. Szpiegowanie polega między innymi na tym, żeby nikt się nie dowiedział, że szpieguję. Dlatego muszę walczyć, żeby nie zdradziła mnie odmowa udziału w bitwie. Z tego samego powodu, nawet jeśli atakowany sojusznik Reina wiedziałby, że Tajen jest szpiegiem, nie mógłby nie atakować Tajena, żeby nie zdradzić jego roli. Mogę dziś zginąć. Słuchajcie swoich przywódców, bo wiedzą, co robić, powiedziała Jira. Musimy działać szybko i stanowczo, moi przyjaciele. Walczcie sprawnie i wytrwale. Zaskoczyła z kolumny i wylądowała obok Tajena. Generałowie, rzekła, już czas. Tajen ruszył za pozostałą trójką. Wziął głęboki wdech i na próżno starał się opanować tłukące się w piersi serce. Konfrontacja z profesorem Kilrakerem wymagała użycia odrobiny magii, a pościg i starcie z aerowozami z Akademii były jedynie drobną potyczką w porównaniu z tym, co właśnie go czekało. 9 światów stąd, odezwała się Jira ściszonym głosem. Sojusznik Reina, Priketaj, ma mały pałac, do którego przenosi się, gdy w jego ojczystym świecie panuje sroga zima. Zabiera ze sobą kilkoro podległych mu magów i służących, ale poza tym jest sam, chyba że akurat ma gości. Przeniesiemy się wszyscy razem. Tajen nas tam zabierze, bo przenosił już duże grupy. A potem? Spytał Frel. Rozproszymy się i odczekamy kilka dni, a następnie wrócimy do naszej bazy. Volk pokiwał głową. A co ze świadkami? Zabijcie magów tylko wtedy, gdy z myśli któregoś z buntowników wyczytają, gdzie znajduje się nasza siedziba. Oszczędźcie służbę. To ma być zamach, nie rzeź. Popatrzyła na każdego z wyczekiwaniem i kiwnęła głową, gdy nikt nie zadał pytań. Uformujcie ludzi w szyk. Odeszli w pośpiechu, ona zaś spojrzała na Tajena, unosząc brwi. Zdenerwowany? Zaśmiał się krótko. Oczywiście. To dobrze. To wyostrzy ci zmysły. Wyraz jej twarzy złagodniał. Przykro mi, Tajenie. Wiem, że nie chcesz, bym narażała siebie i innych. Nic się nie zmieni bez strat, a dążymy do ogromnej zmiany. Zmiany, do której dochodzi raz na 1000 cykli. Takie rzeczy nie dzieją się od tak. Kiwnął głową. Wiem, westchnął. Żaden ze mnie wojownik. Wolałbyś znaleźć rozwiązanie bez rozlewu krwi, uśmiechnęła się. Tak postępują najlepsi wojownicy. A mimo swoich wątpliwości nadal tu jesteś. Odwrócił wzrok, by ukryć poczucie winy. Ciekawe, czy nadal byłaby taka wyrozumiała, gdyby wiedziała, dlaczego naprawdę tu jestem. Zmusił się, by znów na nią spojrzeć. Patrzyła na generałów zbierających buntowników i przygryzała wargę w charakterystyczny dla siebie sposób, choć tym razem z taką zaciętością, jakby miała przegryźć ją do krwi. O czym nie pomyślałam? Zadawała sobie pytanie. Co przegapiłam? Jak mogłabym sobie wybaczyć, gdyby... To dobry plan, powiedział, bo tak właśnie myślał, a ona potrzebowała to usłyszeć. Dlaczego więc nie miałby jej pocieszyć, skoro nigdy nie zdołałby powstrzymać jej od walki? Poza tym szybko cię stamtąd zabiorę, jeśli coś pójdzie nie tak, dodał cicho. Rzuciła mu przelotne, rozkojarzone spojrzenie i uśmiechnęła się. Chyba są gotowi. Rzeczywiście buntownicy stali już w połączonych kręgach. Wszyscy zaczerpnęli magii w innych światach, nim poszczególni przywódcy ich tu przenieśli. Teraz moc pobrali przywódcy i po raz pierwszy od wielu cykli Tajen poczuł, że otacza go sadza. zadrżał na myśl, ile mocy zgromadzili wszyscy buntownicy razem. A jednak nie wiemy, czy to wystarczy, żeby pokonać choćby jednego ze sprzymierzeńców Reina. Jira wkroczyła w środek wewnętrznego kręgu. Tajen podążył za nią i włączyli się do formacji. Nabierzcie powietrza! Zawołała i skinęła głową do Tajena. Sięgnął daleko poza sadzę i zaczerpnął magii. Usłyszał odgłosy zdumienia wśród buntowników, a potem szybkiego uzupełniania powietrza w płucach, gdy przypomnieli sobie, że za chwilę będą się przenosić między światami. Jira zaśmiała się. Tajen odepchnął się od świata i poszybował daleko od starożytnego miasta, ponad dolinę, której kiedyś strzegło. Znalazł tam portal, w zaskakująco złym stanie jak na swoje położenie. W tym świecie było ich wiele. Tajen wyczuwał mnóstwo nowych szlaków przetartych przez rebeliantów w drodze do miejsca spotkania. Przenosił ich do kolejnych światów, trzymając się uczęszczanych ścieżek i robiąc postoje tylko po to, by dać ludziom nabrać powietrza. W ostatnim świecie przed celem podróży zaczerpnął więcej mocy. Kiedy wyłonili się z przestrzeni między światami, ich oczom zaczął się ukazywać brukowany plac otoczony ogromnymi drzewami w kształcie parasoli. Kilkoro spacerujących tam ludzi znalazło się nagle wśród widmowych postaci i szybko uciekło, nim magowie zdążyli się zmaterializować. Lecz Tajen nie zamierzał przenosić tędy buntowników. Poszybował z nimi wzdłuż szerokiej alei i przez niskie budynki. Kiedy opuścili miasto, droga zwęziła się, nadal jednak była wybrukowana i dobrze utrzymana. Biegła nieco pod górę, a gdy wspięli się na wzniesienie, ujrzeli rozległą dolinę. Pośrodku niej stało domostwo wielkości dużego miasteczka. Płynąca doliną rzeka została uregulowana i przeprowadzona przez trzy ogromne prostokątne zbiorniki. Każdy znajdował się pośrodku dziedzińca, na którym zmieściłaby się główna świątynia Aei, a każdy dziedziniec otaczał wielki budynek. W tych trzech połączonych budynkach musiały być setki, a nawet tysiące pomieszczeń. Po zbiornikach pływały łodzie, właściwie statki, a wokoło rozlokowano ogromne posągi postaci stojących i siedzących w nonszalanckich pozach. Tajen przeniósł grupę w pobliże zespołu budynków.
Jak mamy tu znaleźć Priketaja, a co dopiero go zaskoczyć?
Skierował się w stronę pierwszego dziedzińca. Wszędzie byli ludzie. Zamiatali chodniki, polerowali posągi i czyścili zbiorniki.
I to ma być kilku służących.
Parę osób podniosło wzrok, dostrzegło cień grupy buntowników i skuliło się w popłochu.
Teraz już się nie ukryjemy.
Tajen zszedł na chodnik i sprowadził wszystkich na ziemię w miejscu pomiędzy pomnikami, gdzie mogłaby zmieścić się cała armia rebeliantów. Wszyscy zgodnie nabrali powietrza w płuca.
Poszukaj umysłów, nakazała Jira. Ktoś będzie wiedział, gdzie on jest.
Tam! Krzyknął któryś z buntowników.
Tajen odszukał go wzrokiem i dostrzegł rękę wskazującą bramę z łukowym przejściem. Popatrzył w tym kierunku i usłyszał myśli służącej umykającej przed nadchodzącym magiem. Priketai nie lubił widoku służby. Tego ranka spalił kobietę, gdy wyszedłszy za róg, zobaczył, jak czyściła wazę.
Przyjemniaczek, pomyślał Tajen. Może wcale nie będzie mi tak trudno uczestniczyć w tej bitwie.
Kobieta wpadła w panikę. Przybyła do rezydencji po raz pierwszy i jeszcze nie zdążyła się we wszystkim zorientować. Gdy skręciła za róg, znalazła się w korytarzu biegnącym wzdłuż głównej sali. Przez otwarte drzwi widać było ogromną, lśniącą przestrzeń.
Nie tam, pomyślała. Tam nie mam gdzie się ukryć.
Jest w pobliżu głównej sali, powiedziała Jira. Wygląda na to, że moglibyśmy się w niej wszyscy zmieścić. Zabierz nas tam, Tajenie. Trzymać szyk!
Oderwał ich od ziemi i poszybował w stronę łuku. Minęli ogromne drzwi i znaleźli się w przestronnej sali. Setki luster wisiały na ścianach pokrytych srebrnymi panelami o wyszukanych, rzeźbionych wzorach. Podłogę ułożono z polerowanego białego kamienia, także zdobionego srebrem. Tajen unieruchomił powietrze wokół grupy, tworząc osłonę.
Niektórzy mogli być zbyt oszołomieni, by pamiętać, czego uczono ich na szkoleniach. Buntownicy stali jak zaczarowani, wyczekując w napięciu, co się stanie, to nerwowo rozglądając się po sali, to wytrzeszczając oczy w osłupieniu.
Wybraliśmy dobry moment, rzekł Volk. Służba tak się uwija, bo jutro ma się tu pojawić kolejny sojusznik Reina.
Ktoś doniósł o naszym przybyciu jednemu z podlegających mu magów, rzekł Frel. Nie słyszę już jego myśli, więc widocznie uniósł się między światy.
Drzwi do sali otworzyły się, a Tajen usłyszał, jak Jira gwałtownie wciąga powietrze. Podążył wzrokiem za jej spojrzeniem i dostrzegł mężczyznę w długim płaszczu z połyskującego srebrnego materiału. Stał w oddaleniu około 100 kroków i wpatrywał się w nich.
To on? Szepnął któryś z buntowników.
Na pewno, odpowiedział inny.
Chyba, że służba nosi bardzo drogie stroje, mruknął Volk.
To Priketaj, rzekł głośniej ktoś inny. Nigdy nie zapomnę tej twarzy. Kim jesteście? Zapytał Mag stanowczym głosem, mrużąc oczy. Buntownicy, stwierdził z pogardą. Czyż nie dostaliście nauczki?
Osłona i atak, krzyknęła Jira. Tajen przestał unieruchamiać powietrze w chwili, gdy przypuścili magiczny atak. Nie był w stanie przewidzieć i przepuścić każdego natarcia, dlatego każdy musiał polegać na własnej osłonie. Priketaj nawet nie drgnął. Uniósł brwi i patrzył na nich arogancko. A potem cała zgromadzona wokół nich magia pomknęła w stronę Priketaja, a w sali zrobiło się ciemno od sadzy. Stojący najbliżej niego buntownicy skulili się, a gdy ich tarcze opadły, inni wyszli naprzód, by ich osłonić.
Formować szyk! Krzyknęła Jira.
Osłoń wszystkich, gdy zaatakuje Tajenie, dodała cicho. Oszczędzaj moc. Zostań tu, na tyłach, żeby nie wiedział, kto to robi.
Przecisnęła się naprzód przez stłoczonych ludzi. Tajena ogarnęła podstępna ulga na myśl, że nie będzie musiał atakować sojusznika Reina. Po chwili jednak zaczął się martwić o Jirę. Ponownie unieruchomił powietrze pomiędzy Priketajem a rebeliantami, żeby mogli zająć pozycję do walki, zmierzając do otoczenia samotnej postaci. Mag przestał atakować i czekał. Wykorzystując chwilę spokoju, Tajen rozejrzał się wokół. Trudno było uwierzyć, że tylu magów nie jest w stanie poradzić sobie z tym człowiekiem. Ale choć wcześniej pobrali magię z innych światów, teraz nie mogli uzupełnić jej z zasobów wokół siebie, bo wyczerpał je Priketaj. Możliwe, że nadal pobierał magię napływającą w pustkę, którą stworzył.
A tak! Zawołała Jira.
Tajen opuścił osłonę, gdy buntownicy uderzyli ponownie. Priketaj uśmiechnął się szyderczo, rozbawiony ich wysiłkami.
Ile on ma mocy?
Tajen próbował odnaleźć granice sadzy. Zmroziło go to, co odkrył. Nigdy nie spotkał się z tak wielkim obszarem pozbawionym magii, że nie potrafił od razu wyczuć jego granic. Przeraził się, że pojedynczy człowiek może być taki potężny, a to oznaczało, że Priketaj był w stanie czytać w myślach wszystkich buntowników, łącznie z Tajenem, i przewidywać ich ruchy. Jak mogli wygrać, skoro miał taką przewagę? Skoncentrował się na Priketaju, żałując, że nie potrafi niczego wyczytać w ciszy wokół umysłu maga. I nagle przedarł się przez jego blokadę.
Zwiększyli liczebność szybciej niż poprzednim razem i nie są tak zdezorganizowani.
Myślał Priketaj, przyglądając się ich szykowi.
Może szkoły magii jednak na coś się przydają. Zawsze sądziłem, że buntownicy nie mogą zaszkodzić.
Tajen wpatrywał się w niego ze zdumieniem.
Widocznie jestem od niego silniejszy, a to znaczy...
Całkowicie go zmroziło. Znaczyło to, że wyłącznie od Tajena zależy, kto zwycięży, a kto przegra tę walkę.
I są sprytniejsi, ale nie czerpią z 500 cykli bitewnego doświadczenia.
Pomyślał Priketaj, po czym przypuścił kolejny magiczny atak. Tajen natychmiast osłonił buntowników.
Nie mogę jednocześnie być i szpiegiem, i ich bohaterem.
Może Rein pogodzi się z tym, że nie mogłem powstrzymać buntowników przed atakiem na jego zwolennika, ale na pewno nie chciałby, żebym to ja zabił tego człowieka. A jednak powiedział tylko, że Tajenowi nie wolno zdradzić prawdziwych przyczyn pobytu wśród buntowników. A to znaczy...
że mogę zabić Priketaya, jeśli będę musiał...
Co przyniosłoby buntownikom zwycięstwo, ale tylko gdyby to Tajen zadał decydujący cios.
A może nie?
Z zamyślenia wyrwał go krzyk, a potem z przeciwległego krańca sali wystrzeliły snopy światła.
Dwóch magów! Zawołał ktoś. Atakują!
Usłyszał ostrzegawczy okrzyk Priketaya, zagłuszony przez triumfalne wiwaty buntowników i odgłos tłuczonego szkła. Dostrzegł pod ścianą nienaturalnie wygięte ciało jednego z podległych Priketajowi magów. Drugi wycofał się i padł kilka kroków dalej. W umyśle Priketaya zawrzało z gniewu. Jego poddani byli sprawni i skuteczni, a te cechy nie zawsze charakteryzowały ludzi posiadających magiczne zdolności. Przed przybyciem gościa nie uda mu się naprawić zniszczeń w sali. Zmrużył oczy. Widząc jego zamiary, Tajen wciągnął powietrze do płuc.
Utrzymajcie osłony!
Zawołał. Znajdujący się najbliżej przywódcy grup spojrzeli na niego przelotnie, nie dostrzegając zagrożenia, lecz wykonali polecenie. Troje innych nie posłuchało i buntownicy ukryci za ich osłonami zostali wyrzuceni w górę, gdy Priketaj przejął kontrolę nad powietrzem wokół nich i wstrząsnął nim. Ich ciała uderzyły o siebie i o wnętrze barier, które miały ich chronić. Dwoje przywódców odzyskało kontrolę, a reszta rozszerzyła swoje tarcze, by osłonić trzecią grupę, której dowodzący stracił przytomność. Zdumienie przerodziło się w gniew, gdy Priketaj się roześmiał. Uśmiech znikł z jego twarzy, a kiedy buntownicy zaatakowali ponownie, zaczął przyglądać się ich szeregom. Który to? Który jest taki silny?
Musimy szybko z tym skończyć, zanim spróbuję czegoś innego, myślała Jira. Jeśli mnie słyszysz, Tajenie, nie zapomnij o zachowaniu mocy na wydostanie wszystkich z tego miejsca.
Tajen sięgnął po zapustkę, zaczerpnął magii, która zaczęła wypełniać pozostawioną przez Priketaya lukę, a potem pobrał jeszcze więcej.
Wszyscy naraz, wrzasnęła Jira. Pamiętajcie, żeby chwycić się za ręce, gdy skończymy.
Buntownicy wykonali rozkaz. Priketaj przestał przeszukiwać ich umysły.
Pora z tym skończyć. I tak większość wyczerpała swoją moc.
Przyszło mu na myśl, żeby kilkoro zostawić przy życiu i ukarać, począwszy od kobiety, która wydawała rozkazy. Może zaciągnie ją między światy i zatrzyma tam, żeby się udusiła. Sięgnął po magię wypełniającą pustkę i niczego nie znalazł. Z niedowierzaniem na darmo próbował sięgnąć dalej. Ogarniał go coraz większy strach, kiedy okazało się, że pustka rozciąga się poza jego zasięg. Uświadomił sobie, że jest za słaby, nawet żeby odepchnąć się od świata. Zaczął miotać się wokół i szukać maga, którego myśli nie byłby w stanie przeczytać. Spojrzał w oczy Tajena, a potem został wyrzucony w powietrze. Coś chrupnęło. Priketaj odetchnął ciężko, a jego usta otworzyły się w grymasie bólu. Zaczął spadać, lecz kolejne ataki ciskały nim na wszystkie strony. Buntownicy oszaleli z ekscytacji i każdy chciał zadać decydujący cios albo chociaż dopilnować, by mag został bezapelacyjnie i całkowicie pokonany. Jego myśli umilkły, nim upadł na podłogę. Znieruchomiał. W sali rozległy się okrzyki triumfu.
Dosyć! Dosyć!
Wrzasnęła Jira. Usłyszeli ją najbliżej stojący buntownicy. Powtórzyli jej słowa i wszyscy wkrótce ucichli. Spojrzała na Tajena i przywołała go gestem. Z niechęcią przecisnął się przez tłum i dołączył do niej, gdy przyglądała się pokonanemu wrogowi. Rebelianci utworzyli krąg wokół zwłok, lecz zachowali pewien dystans w obawie, że w Priketaju mogła się tlić jeszcze jakaś iskierka życia. Tajena zemdliło, gdy go zobaczył. Zwłoki były poskręcane i połamane. Ciało porozrywane i zdarte. Przez dziurę w jednym z rękawów wytwornego srebrnego płaszcza wystawały kości. Krew wciąż wypływała z ran i sączyła się spod osobliwie wygiętego tułowia, lecz z coraz mniejszym natężeniem. Oczy patrzyły nieobecnym wzrokiem. Jira pochyliła się i przyłożyła palec do szyi maga, po czym kiwnęła głową.
Nie żyje, potwierdziła.
Tajen odwrócił wzrok.
Nie wytłumaczę się z udziału w tym wszystkim,
pomyślał, lecz wyrzuty sumienia i przerażenie nie były tak intensywne, jak się spodziewał. A kiedy przypomniał sobie wspomnienia służącej o wysypanych na grządkę w ogrodzie prochach towarzyszki, złagodniały jeszcze bardziej. Rzeczywiście był takim potworem, jak twierdzili ludzie. Świat bez niego będzie lepszy. Ale czy Rain zgodzi się z tą opinią? Miało się jeszcze okazać. Jakaś cząstka Tajena w ogóle się tym nie przejmowała.
Odnieśliśmy zwycięstwo!
Krzyknęła Jira, a Tajen drgnął. Buntownicy zaczęli wiwatować. Tajen pozwolił, by ogarnęły go ich pełne ulgi i uniesienia myśli. Nie byli ani trochę przerażeni tym, co uczynili. Kilkoro zaczęło się już obawiać zemsty Reina.
Jeszcze nie możemy świętować, mówiła dalej Jira. Po pierwsze, co z rannymi?
Z grupy, która została zaatakowana wewnątrz osłony, pięcioro było rannych, w tym nieprzytomny przywódca. Jedna osoba nie żyła, miała złamany kark. Zgłosił się ochotnik, by zabrać poległego do jego rodzinnego świata. Inny zaś zaoferował, że zajmie się przywódcą. Kiedy każdemu rannemu przydzielono opiekuna, Jira zarządziła przygotowanie do odejścia.
Tajen zabierze nas poza pustkę, żebyście mogli zaczerpnąć magii na podróż. Później się rozproszymy. Jeśli zdołacie, to odczekajcie chwilę, a potem przenieście się w miejsca spotkań i w grupach wróćcie do naszej siedziby. Upewnijcie się, że nikt was nie śledzi. Kiedy wieść o tym się rozniesie, Rain i jego sojusznicy będą nas szukać. A teraz uformujcie szyk.
Buntownicy chwycili się za ręce, by jak najszybciej zniknąć z tego miejsca. Tajen przeniósł ich do następnego świata. Było to bowiem bezpieczniejsze niż szukanie krańców pustki. Od razu zaczęli znikać. Kiedy nie było już nikogo, Jira złapała Tajena za rękę i przeniosła ich między światy. Przeprowadziła ich przez kilka, trzymając się uczęszczanych szlaków, krążąc i klucząc, by zmylić każdego, kto próbowałby podążyć ich śladem. Tajen jęknął, gdy znaleźli się na błotnistej drodze na obrzeżach pewnego miasta przed szerokim drewnianym budynkiem, który pamiętał ze studenckich czasów.
Tylko nie tutaj, poskarżył się.
Uśmiechnęła się szeroko. Najlepiej można schować się w tłumie, a my musimy poświętować.
Ale jedzenie jest tu okropne.
Nie po jedzenie się tu przenieśliśmy. Chwyciła go za ramię i pociągnęła za sobą przez otwartą fasadę budynku. Wcisnęła się na krawędź ławki obok nieprzytomnego człowieka i wskazała rozklekotane krzesło. Tajen przysunął je do szczytu stołu i usiadł.
No dobrze, odezwała się Jira.
Udało się.
To prawda, przyznał. Popatrzyła na niego, mrużąc oczy.
W pewnym momencie zajrzałeś w jego myśli, prawda?
Uniósł brwi.
Czyżby?
Tak. Wiedziałeś, że chce zaatakować od spodu.
Wzruszył ramionami, dochodząc do wniosku, że lepiej nie zaprzeczać ani nie potwierdzać. Przewróciła oczami i rozejrzała się wokoło.
Trochę tu cicho, nie sądzisz? Kiedyś zdobycie miejsca przy stoliku graniczyło z cudem.
Rzucił okiem na pomieszczenie, unikając wzroku kilku pijanych, gotowych na ostrą bójkę, gdyby ktoś ich zaczepił.
Zdecydowanie bywało tu bardziej tłoczno.
Przesiadywało tu mnóstwo studentów z Lifter, Jira westchnęła. Pewnie wiele podobnych miejsc ucierpi z powodu zakazu podróżowania między światami.
Wstała.
Obsługi też chyba nie mają za wiele. Pójdę po coś do picia.
Głowa i ręce śpiącego zsunęły się w tył i mężczyzna zaczął zwisać z ławki. Tajen wstał, złapał go, nim ten zdążył spaść, a potem łagodnie położył na podłodze. Ułożył go na boku, żeby się nie zachłysnął, gdyby zwymiotował. Chciał wrócić na miejsce, ale zajęła je ogromna kobieta, której wyzywające spojrzenie szybko zmieniło się w szczery szacunek. Tajen westchnął i rozejrzał się za Jirą. Uniknęła zderzenia z dwoma podchmielonymi klientami, którzy weszli jej w drogę, niosąc po dwa kielichy w każdej ręce. Tajen pokręcił głową. Nie przepadał aż tak za miejscowym piwem, a Jira o tym wiedziała. Kiedy jednak zobaczyła jego minę, na jej twarzy pojawiło się zdziwienie. Przystanęła. A potem poleciała naprzód i padła na podłogę. Przez jedno uderzenie serca oszołomiony Tajen był w stanie tylko patrzeć. A później dopadł do niej biegiem. Klienci usunęli się na bok, część z nich z oburzeniem wycierała oblane ubrania. Jira nie ruszała się. Uklęknął na brudnej podłodze i przewrócił kobietę na plecy. Wpatrywała się w niego niewidzącymi oczami. Jej spojrzenie było równie nieobecne jak wzrok Priketaya. Patrzył na nią z niedowierzaniem, szukając jej myśli, lecz niczego nie znalazł. Kiedy upadła, gwar w sali nie ucichł, teraz jednak wszystko się zmieniło. Wokoło zapadła cisza, a od otaczających go umysłów bił strach. Tajen otoczył się osłoną nieruchomego powietrza, a potem oderwał wzrok od zastygłej twarzy Jiry i rozejrzał się za źródłem panującego w sali przerażenia. 20 kroków dalej stał jakiś mężczyzna. Pomiędzy nieznajomym a Tajenem znajdowały się puste stoły. Stali bywalcy wymykali się z lokalu. Mężczyzna utkwił wzrok w Tajenie, a w jego oczach płonęła nienawiść. Na ten widok w Tajenie rozgorzała wściekłość. To on ją zabił. Zabił Jirę. Zaatakował od tyłu. Tajen pożądał jego śmierci. Pragnął zmasakrować go tak samo, jak zmasakrowano Priketaya. Pragnął spalić go na popiół, tak jak Priketay spalił służącą. Nieznajomy stał pośrodku pasm sadzy, które zaciemniły pomieszczenie. Ludzie w panice rzucili się do drzwi. Tajen uśmiechnął się. Uwolnił zmysły. Odnalazł granice pustki i sięgnął poza nie. Kiedy pobrał moc z większej odległości, niż był w stanie sięgnąć nieznajomy, napięte mięśnie twarzy mężczyzny obwisły ze zdumienia. Tajen przedarł się przez barierę chroniącą jego myśli i poznał jego imię. Keich, rzekł Tajen. Dowiedział się, że Keich wysłał przodem podległego sobie maga do rezydencji Priketaya. Ten zaś wrócił i powiadomił go o ataku buntowników. Keich podążył ich śladem do miejsca, z którego odeszli, a potem dalej ścigał kilkoro, zamierzając schwytać i zabić tylu, ilu tylko zdoła, nim ich ślady znikną lub zatrze je ktoś inny. I rzeczywiście zabił wielu, aż wreszcie znalazł ich przywódczynię i jej generała, który był zbyt potężny jak na zwykłego generała. Keich zdał sobie sprawę, że to Tajen jest szpiegiem Reina, tym, którego Rein określił jako najpotężniejszego buntownika, tym, którego nikomu nie wolno było zabić. Keich odprężył się. Szpieg go nie zabije, choć wyglądał, jakby bardzo chciał to zrobić. Pewnie musi udawać, że rozgniewało go zabicie kobiety stojącej na czele buntowników, pomyślał. Naprawdę, jestem rozgniewany, rzekł Tajen. Keich spojrzał na niego wilkiem. Myślałeś, że się nie zemszczę? Priketay był moim przyjacielem. Tajen popatrzył na leżącą na podłodze Jirę. A ona moją przyjaciółką. Zawahał się, gdy znów spojrzał w jej pozbawione życia, otwarte oczy. Takie martwe. Gdy ponownie podniósł wzrok, okazało się, że został sam. Rozejrzał się po sali. Śmierdziało w niej ludźmi, choć wszyscy już wyszli. Przez chwilę zastanawiał się, czy nie ruszyć za Keichem w pościg i nie pomścić śmierci Jiry, ale gdy popatrzył na nią jeszcze raz, zrozumiał, że nie może jej tu zostawić. Co mam z nią zrobić? Odpowiedź szybko przyszła mu do głowy. Jira musiała wrócić do swoich. Wziął ją na ręce i odepchnął się od świata. Z każdym mijanym światem odczuwał coraz większy ból. Bolało go nie tylko serce, lecz i całe ciało. Kości, mięśnie, brzuch i płuca. Jego myśli krążyły wokół jednego tematu. Gdybym go zauważył, teraz by żyła. Gdybym to ja poszedł po piwo, teraz by żyła. Gdybym nie zachęcał jej do objęcia przywództwa, teraz by żyła. Gdybym przekonał ją, żeby odeszła od buntowników, zawstydził i zmusił, żeby wróciła do dzieci, powiedział jej, że jestem szpiegiem Reina, to może wtedy bym nie posłuchała. Teraz by żyła. Przypomniał sobie pytanie, które Tarren zadał mu niecałą ćwierć cyklu temu, choć miał wrażenie, że wydarzyło się to dużo wcześniej. Co jesteś gotów uczynić, by dotrzymać obietnicy, którą jej złożyłeś? Czy zgodziłby się na szpiegowanie dla Reina w zamian za uwolnienie Velli, gdyby wiedział, że Jira przez to zginie? Następnym światem było Roichę. Pod wpływem strachu i poczucia winy zwolnił i zatrzymał się tuż przed portalem. Czy matriarcha będzie go za to obwiniać? Nie, pomyślał. Nie wpadną na to, że mężczyzna może mieć taki wpływ na wydarzenia w tylu światach. Jira była mądrzejsza, ale zapuściła się poza granice swojej ojczyzny i otworzyła umysł na przekonania różniące się od tych, którym hołdował jej lud. Gdy tylko się tam zjawił, mieszkańcy zabrali jej ciało. Poszedł za nimi do jej domu, gdzie matriarcha zajęła się przygotowaniami do pogrzebu.
Możesz zostać, zwróciła się do niego kobieta. Choć może lepiej, żebyś odszedł, na wypadek, gdyby ci, którzy to zrobili, dotarli tu za tobą.
Przeniósł się do następnego świata na odosobnioną plażę. Rybacy zarzucali sieci do wody ozłoconej przez wschodzące słońce. Wielkie stworzenia morskie zataczały koła w cieniu, wydając z siebie bulgoczące, wesołe odgłosy. Panująca wokół sielanka zupełnie go nie poruszała. Czuł chłód i pustkę. Obok pojawił się cień. Rzucił na niego okiem, a potem odwrócił głowę, gdy kształt przybrał postać mężczyzny. Ostatniego, z jakim miał ochotę teraz rozmawiać.
Była dzielną wojowniczką, rzekł Rein. Jej atak był odważny i dobrze zorganizowany, choć lekkomyślny.
Tajen wiedział, że powinien się do niego odwrócić, lecz obudziło się w nim echo wcześniejszej furii. Wiedział, że nie zablokuje przed nim myśli, ale okazanie mu oburzenia prosto w twarz stanowiłoby bardziej świadomy wyraz sprzeciwu.
Była moją przyjaciółką, oznajmił Tajen i ponownie ogarnął go gniew. Dlaczego wybierasz na sojuszników ludzi takich jak Priketai?
Zapytał stanowczym tonem i natychmiast tego pożałował.
Bo to mniejsze zło,
odparł Rein bez śladu urazy czy złości z powodu takiego pytania.
A co jest tym większym?
Zabicie wszystkich potężnych magów, choć i tak niektórzy sądzą, że to robię.
Po plecach Tajena przebiegł dreszcz. Popatrzył na Reina. Nie możesz darować życia tym dobrym?
Spojrzały na niego ciemne oczy, z których nie sposób było czegokolwiek wyczytać. Kiedyś wszyscy byli dobrzy. Potęga i wieczna młodość zmieniają ludzi i to nie zawsze na lepsze.
Tajen przycisnął dłoń do prostokąta na piersi, przypominając sobie, co powiedziała mu Vella na temat ceny za wieczną młodość.
A ty? Chciał zapytać Reina. Jak ty się zmieniłeś?
Nie ponosisz winy za śmierć Jiry. Ogarnęło go wyczerpanie.
Jeśli nie ja, to kto?
Przez żal i złość przedarła się myśl cicha niczym szept.
Jira, to ona wybrała walkę. Nie mogłeś wyperswadować jej tego wyboru.
Jeśli nie chcesz nadal obserwować buntowników, uszanuję twoją decyzję.
Perspektywa opuszczenia rebeliantów wywołała falę ulgi.
A co z Vellą?
Pojawiło się nieuchronne, niewygodne pytanie.
Znalazłem kilka sposobów, które mogą pomóc Velli, odpowiedział Rein, jakby pytanie było skierowane do niego. Wyglądają obiecująco. To ciekawe wyzwanie. Przeprowadziłem eksperymenty, które dały pewne nieoczekiwane rezultaty.
W jego oczach pojawiło się ożywienie. Wyglądał inaczej, Tajen zaś zapragnął dołączyć do jego doświadczeń, albo przynajmniej mieć szansę je obserwować. Iskierka zgasła, a wyraz twarzy Reina znów był nieodgadniony.
Twoja obecność wśród buntowników jest mi bardzo na rękę.
Nie powiedział nic więcej, ale niezadane pytanie zawisło w powietrzu.
Nie mają przywódcy.
Zdał sobie sprawę Tajen.
I jeszcze o tym nie wiedzą.
Może poddadzą się i wrócą do domów, powiedział.
Nie zrobią tego, orzekł Rain z cichym przekonaniem. Kiedy Keich znalazł Jirę, analizowała powrót buntowników do Aei. Nie zachował tej informacji dla siebie.
Muszę więc do nich dołączyć, żeby wszyscy nie zostali wymordowani. Wziął głęboki wdech i powoli wypuścił powietrze. Pokiwał głową. W takim razie powinienem dopilnować, by nikt tam nie wrócił.
Rain przytaknął. Przekażę swoim sojusznikom, że nie wolno im zabić przywódcy rebeliantów. Mogą to jednak potraktować jak rozkaz schwytania cię żywcem, ostrzegł go, a potem zniknął.